Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy już w pierwszej części w Radiu Maryja i w telewizji Trwam tuż po godzinie 18:00. Dzieci żydowskie w klasztorach. To temat rozmów niedokończonych. Gościem audycji jest pani dr Ewa Kurek, historyk, reżyser filmów dokumentalnych oraz autorka wielu artykułów i książek poświęconych II wojnie światowej. Witam serdecznie, szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże, witam państwa, witam ojca na antenie Radia Maryja.
Dziękuję za tę pierwszą część naszego spotkania. Wątków bardzo wiele. Mam świadomość, że także o tej porze dołączają nowi słuchacze Radia Maryja, którzy właśnie włączyli radioodbiornik i mają chwilę czasu, aby zagospodarować go tak, by spędzić ten czas razem z nami. Dzieci żydowskie w klasztorach. Pani doktor, odnosimy się do rzeczywistości gehenny II wojny światowej, do tych ogromnych dramatów, które przeżywały poszczególne narody, ale w kontekście bardzo konkretnym. Dzieci żydowskie w klasztorach. I to pytanie, które chciałbym postawić na samym początku. Czy w ogóle jest sens powracać do tej rzeczywistości, która dla tak wielu Polaków, ale nie tylko Polaków, jest czymś bardzo odległym? Czas II wojny światowej.
Oczywiście, że warto, tak jak w każdym temacie historycznym w naszej przeszłości tkwią momenty i w naszej historii Polaków bardzo wiele momentów, z których my jako cały naród musimy być dumni. W wypadku dzieci żydowskich w klasztorach mamy prawo być również dumni jako katolicy, jako wyznawcy naszej religii, naszej wiary, naszych zasad, które w czasie wojny sprawdziły się, zaowocowały, bo to trzeba powiedzieć, że postawa całego Kościoła polskiego w czasie II wojny światowej była fantastyczna i nie popadam w euforię, jeśli powiem, że najbardziej wspaniała ze wszystkich kościołów w sensie narodowym w Europie okupowanej przez Niemców i przez Sowietów. Jeśli mówimy o ratowaniu dzieci żydowskich w klasztorach i o postawie kościoła, to musimy pamiętać, że mówimy o kościele nie takim jak we Francji, jak we Włoszech, tylko o kościele bardzo mocno prześladowanym, o tym, że w czasie II wojny światowej przed represjami Niemców i Sowietów nie chroniła ani sakra biskupia, ani habit zakonny, ani sutanna. 6 biskupów poniosło śmierć z rąk Niemców. Za to tylko, że byli biskupami, że trwali przy Chrystusie i ideałach chrześcijańskich. Jeśli chodzi o księży, to te straty są straszne. Jeśli popatrzeć na straty księży, to proszę państwa, wśród grup zawodowych, jeśli popatrzeć na księży jako na grupę zawodową, to były to największe straty. 18% księży zostało zamordowanych. Były diecezje, gdzie 50% księży poniosło śmierć. Wśród księży zakonnych śmierć poniosło około 600 zakonników i 300 zakonnic. To są rzesze kapłanów, rzesze zakonnic, którzy własne życie oddali za Kościół i za Polskę. Więc to są te warunki, w których jeszcze nasze zakonnice, ale mówiłam już o tym, również zakonnicy i księża, aczkolwiek moje badania dotyczą tylko, z przyczyn ode mnie niezależnych, dotyczyły tylko zakonnic, to jest wielka akcja, wielka rzecz, z której my, powtarzam raz jeszcze, jako Polacy, jako naród, musimy być dumni ze swojego kościoła, ze swojego duchowieństwa, I trzeba też patrzeć na to pod innym kątem, że te zakonnice, ci księża ratujący Żydów najtrudniejszych dla narodu żydowskiego momentów, stanowiły wzór i stanowią do dziś wzór. I w tym sensie, proszę ojca, nie wolno nam, nawet pytanie o sens jest niewłaściwe, bo to są wzorce, które budują i moje pokolenie, i pokolenie moich dzieci, będą budować pokolenie moich wnuków i za 500 lat powinny też być wzorcem zachowań. Nie daj Boże, gdyby przyszło znowu przeżywać takie momenty i naszemu narodowi, jakim i wszystkim innym narodom na tym świecie.
Żyjemy w tym punkcie i miejscu, pani doktor, gdzie jesteśmy coraz mocniej bombardowani zmanipulowanymi przekazami dotyczącymi ważnych wydarzeń dla historii naszego narodu, dla historii Europy. Pokazuje się coraz więcej nieprawdziwych informacji dotyczących chociażby postaw Polaków w czasie II wojny światowej, chociażby w tych konkretnych relacjach polsko-żydowskich, a zatem ten podjęty temat, myślę, niech dla nas także będzie takim wektorem inspirującym do tego, aby przeciwstawić się tym wielorakim, powielanym kłamstwom.
No tak, mamy tu do czynienia z taką płynącą, powiedziałabym, z dwóch źródeł fałszowaniem historii. Od strony żydowskiej, ale tu zawsze przestrzegam i zawsze podkreślam, że mówiąc o fałszerstwach żydowskich, nie możemy mieć na myśli wszystkich Żydów, bo wśród Żydów są środowiska, które oczywiście szkalują Polaków, fałszują historię, a fałszują ją dlatego, że mają zbyt wiele do ukrycia, ale w środowiskach żydowskich też i im też bardzo trudno jest historykom żydowskim, które chcą pokazać prawdę rzeczywiście, bardzo trudno jest im się przebić. Trzeba zawsze pamiętać na przykład o żydowskiej profesor Hannah Arendt, pierwszej profesor Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, uczennicy Jaspersa, która umarła w 75 roku, po prostu prześladowana przez Żydów za to, że napisała prawdę, że chciała tę pokazać historię Żydów i ten dramat żydowski i polsko-żydowski w wymiarze takim prawdziwym. I ona nie ona jedna, to nie jedyna żydowska historyk pośród żydowskich historyków, którym bardzo trudno jest z prawdą się przebić. Także tu możemy powiedzieć, że te oskarżenia płyną z pewnych środowisk żydowskich, które mają media w swoich rękach, które mają określone cele i żeby tę historię fałszować. I to ja nawet wokół tych środowisk żydowskich takiej specjalnej, oczywiście ocenić ich trzeba negatywnie, ale można to zrozumieć, natomiast trzeba powiedzieć, że w Polsce może od gdzieś 15-20 lat cała polityka rządu i środowisk, powiedzmy umownie, Gazety Wyborczej, to się zaczęło wcześniej od Katolewicy Krakowskiej, ta próba fałszowania historii polsko-żydowskiej płynąca ze środowisk polskich. Polski Instytut Filmowy, który sponsoruje takie filmy jak Pokłosie, film, który jest wielkim jednym kłamstwem. Także tu mamy do czynienia naprawdę z sytuacją bardzo trudną i to my wszyscy Polacy musimy zmusić władze polskie do tego, żeby wreszcie pokazywały tę historię, jaka płynie ze źródeł historycznych, z faktów historycznych. I to źródeł wcale niekoniecznie polskich, bo ostatnia moja książka i zresztą książka o dzieciach żydowskich w klasztorach jest napisana na podstawie źródeł żydowskich. Film, który zrobiłam poza granicą, która tu jej jedno życie, przecież w tym filmie występują Żydzi, to są świadectwa Żydów. I to się spycha na boki i lansuje się właśnie i wydaje się pieniądze nasze, podatników, na lansowanie fałszerstw historycznych. To nie dotyczy tylko jednej kwestii stosunków polsko-żydowskich, ale innych kwestii też. I tu my jako społeczeństwo musi się zapalić czerwone światełko i my musimy zmusić nasze władze do tego, żeby to one, bo my po to ich wybieramy, dlatego dajemy im podatki, żeby pokazywały nam prawdziwą historię, a nie fałszerstwa. Także to jest szerszy problem, Ale jeśli chodzi właśnie o te stosunki polsko-żydowskie, no to rzeczywiście rzecz się dzieje nieprawdopodobna i te środowiska naukowe, środowiska inne, które próbują pokazywać tę historię Polski prawdziwą, są spychane na margines. No, jeden z ostatnich takich przypadków konkretnych, żeby nie mówić ogólnikowo, to jest przypadek profesora Krzysztofa Jasiewicza, historyka z Polskiej Akademii Nauk z Warszawy, któremu odebrano stanowisko i zagrożono albo nawet zwolniono z pracy, tylko dlatego, że starał się pokazać i powiedzieć w swoich książkach, wypowiedziach tę prawdziwą historię naszą wspólną na tych ziemiach, czyli Polaków i Żydów.
Ten horyzont malowany różnego rodzaju działaniami, pani doktor, rodzi uzasadnione obawy i niepokój, bo gdzieś z czasem, który minął od tych wydarzeń w tej naszej rzeczywistości, mamy do czynienia z celowo pomylonym porządkiem rzeczy, gdzie ofiara staje się katem, gdzie kat staje się ofiarą. Te zabiegi, które gdzieś mają może doprowadzić do tego, że usłyszymy już wkrótce, że to Polacy są winni za całą zbrodnię II wojny światowej.
No tak, no są też tacy ludzie, którzy lansują takie tezy. Ja oczywiście robię wszystko, co mogę w moim zakresie, a cóż ja mogę? Ja mogę napisać książkę, zrobić film, to jest wszystko. Ale jednocześnie jest we mnie taki wielki spokój, dlatego że proszę ojca i proszę państwa, naturą rzeczy historii jest to, że przed historią się nic nie ukryje. Że można ją zafałszować na 10 lat, 20, 50, 100, ale nie dłużej. Ta prawda zawsze wyjdzie i ta prawda, którą w 61 roku pierwszy raz opisała wspomniana profesor Hannah Arendt, prześladowana za to, ta prawda, ta ścieżka, którą również ja podążam w swoich pracach, opierając się na źródłach, nie na bajkach, nie opowieściach, tylko na konkretnych źródłach historycznych, które mówią o faktach, a fakty się nie zmienią. Ile byśmy w to nie włożyli audycji radiowych, telewizyjnych, TVN-u, Gazety Wyborczej, to faktów nie da się zmienić. One wcześniej czy później ujrzą światło dzienne. Więc z jednej strony jest taki mój spokój, z drugiej strony podkreślam zawsze, że i ja, i państwo, i każdy historyk, i każdy człowiek ma prawo i obowiązek pokazywać tę prawdę i powodować małe ziarenko piasku, żeby ona jak najszybciej ujrzała prawdę światło dzienne. No i tu wielka rola i szapoba dla telewizji Trwam, dla Radia Maryja, że to środowisko też ojców tu powoduje, że coraz więcej ludzi będzie jednak mogło skonfrontować te podawane nam bajki przez telewizję z faktami.
Także pomnik, który jest wznoszony, to kaplica pamięci przy budującej się świątyni, w której chcemy upamiętnić nazwiska Polaków, którzy ratowali Żydów i zginęli, ale także ratowali Żydów, narażając, pani doktor, swoje życie.
No właśnie, to jest szalenie ważne, bo to, co ja bardzo często zwracając się, mając spotkania z Polonią czy z różnymi środowiskami, może to będzie niepopularne w Radiu Maryja, ale powiem również niedbałość Kościoła w Polsce, bo przecież moja książka o dzieciach żydowskich, niekwestionowana przez Żydów w Izraelu, w Ameryce, została napisana 20 parę lat temu. My nie dbamy, my jako społeczeństwo, jako Kościół w Polsce nie dbamy o swoją historię, o swoje dobre imię. To jest nasza wina. My trochę uważamy, że my jesteśmy tak wspaniali. Jesteśmy wspaniali jako naród, ja nie mam wątpliwości, ale czasem trzeba trochę tej reklamy, bo bez reklamy świat nie istnieje. A mamy naprawdę fantastyczne osiągnięcia. Mamy co pokazać światu, również czy zwłaszcza w historii polsko-żydowskiej. Te nasze postawy od czasu średniowiecza po drugą wojnę kończąc, to są To są przykłady, niekończące się przykłady fantastycznych ludzi, poświęcenia życia i tej istoty chrześcijaństwa. Nikt nie ma większej miłości niż ten, kto życie oddaje swoje za przyjaciół swoich zgodnie ze świętym Janem. I Polacy dawali to świadectwo. Dawali i księża, i zakonnicy, i zwykli ludzie, i robotnicy, i inni. I to myśl, żeby właśnie tu w Toruniu powstało miejsce, gdzie będą konkretne nazwiska, daty, fakty, to jest wielka rzecz. To jest naprawdę idea, którą my wszyscy mamy obowiązek przyłożyć się do tego, żeby takie miejsce powstało.
Pani doktor, zanim jeszcze przejdziemy do dzieci żydowskich w klasztorach, Polacy ratowali Żydów. I to trzeba przypomnieć, że cena za pomoc Żydom, jaką płacili Polacy w skali całej Europy, naszego kontynentu, była ceną najwyższą. Możliwość utraty życia.
Tak, to jest właśnie rzecz, której też za mało dbamy o to, żeby świat o tym wiedział. Mówi się Żydzi, Polacy, Żydzi, bo mało kto na Zachodzie wie. A wręcz mamy tu do czynienia z fałszerstwami, łącznie z encyklopediami wspomniałam w telewizji o encyklopedii Judaika, która ukrywa fakt, że Polacy płacili życiem za ratowanie życia Żydów. Nie tylko za ratowanie życia, za podanie szklanki wody, za podanie kromki chleba. Polakom też groziła śmierć. Więc to była sytuacja dla Polaków ekstremalna, nie tylko w skali II wojny światowej, tylko w skali, od kiedy pamięć ludzka sięga. Nikt nie stworzył tak strasznych warunków zagłady jednego narodu, Żydów, i tak strasznych warunków ratowania drugiego narodu. Bo Francuz, który starał się pomóc Żydowi, płacił jakąś tam grzywnę albo szedł na tydzień do aresztu, a Polak tracił głowę, płacił śmiercią swoją i całej swojej rodziny w wypadku, jeśli znaleziono Żyda, który się ukrywa w polskiej rodzinie albo w polskim klasztorze. Nie było różnicy. Także ta kara śmierci wyznaczona przez Niemców za ratowanie Żydów dla Polaków na terenie całej Polski w przedwojennych granicach stworzyła tę sytuację właśnie najbardziej dramatyczną z możliwych. To szatański w ogóle pomysł był, żeby coś takiego zrobić. A jednak my wyszliśmy z tego fantastycznie. My naprawdę byliśmy narodem, który uratował najwięcej Żydów z największym nakładem. Liczy się, że żeby uratować jednego Żyda, 10 Polaków statystycznie, to są żydowskie obliczenia, statystycznie 10 Polaków ryzykowało własnym życiem, żeby ocalić życie jednego Żyda.
I to zawężenie, o którym mówiliśmy w pierwszej części, bardzo niebezpieczne, jakoby to prawo obowiązywało tylko na terytorium Generalnej Guberni.
No właśnie, w telewizji wspomniałam o tym, że ja artykuły na ten temat pisałam już w 80-tych latach, dlatego że Encyklopedia Judaika, która wydana w Jerozolimie, wybrnęła w tej sytuacji w sposób, no to już Państwo ocenią, że nie pisze, że jedynym krajem, w którym za ratowanie życia Żyda płaciło się śmiercią, tylko że wręcz można to sprawdzić w encyklopedii, jest hasło, w którym jest podane, że kara za ratowanie Żydów w okupowanej przez Niemców w Europie oscylowała od mandatu do kary śmierci na terenie Generalnej Guberni. I ja robiłam eksperyment taki. Pytałam młodych ludzi, co to znaczy generalna gubernia, czy ty wiesz? Pytałam polskich dzieci, proszę państwa. Mimo że dzieci uczą się w szkole, że ten kawałek Polski, który znajdował się między granicą sowiecko-niemiecką do 1941 roku, a tu ziemiami zabranymi Polakom przez Niemców, nazwali Niemcy generalna gubernia. To na 10 osób to jedna osoba wiedziała. Natomiast kto na świecie, jaki Francuz, jaki Amerykanin, czy Izraelczyk albo Anglik będzie wiedział, co to jest generalna gubernia. I na tym polega fałszerstwo, że niby napisane było blisko prawdy, ale tak naprawdę ukrywa się właśnie ten aspekt najważniejszy ratownictwa Żydów w Polsce. Tego, że, powtarzam, od 15 października 1941 roku każdy Polak, który w jakikolwiek sposób starał się Żydom pomóc, tracił życie.
I z drugiej strony to, w czym uczestniczymy i co nas także bardzo niepokoi, chociażby te przekazy medialne dotyczące polskich obozów zagłady.
No to już jest po prostu, proszę państwa, absurd. No kolejny jakiś szatański pomysł zwrócenia, odciążenia, ale to się wchodzimy już tutaj w szerszą politykę. Po II wojnie światowej, ponieważ również w tym uczestniczyły rządy, nie tylko rząd Izraela, ale rządy amerykańskie, rządy inne, żeby trochę odciążyć winę, zdjąć winę z Niemców, zaczęto używać, zresztą w PRL-u, przypomnijcie sobie państwo, mówiło się zbrodnie hitlerowskie, tak? Obozy hitlerowskie, zastąpić, bo od tego to wyszło, od zastąpić zbrodnie niemieckie, zastąpić w Polsce obozami, zbrodniami hitlerowskimi, a na zachodzie zbrodniami nazistowskimi. Odciążyć Niemców i pisać, że polskie obozy koncentracyjne, jako że leżały na terenie Polski, tak? Więc tu mamy do czynienia z szerszą wręcz. I to nie chodzi tylko o kwestie historyczne, tylko bardziej właśnie mieszają politycy, bo tak to jest, że tę historię różne strony, różne ugrupowania polityczne, również na przykład część historyków Izraela twierdzi, oburza się, że historia Holokaustu, jak oni to mówią, nie jest historią służącą do pokazania narodowi żydowskiemu jego przyszłości, jego dramatu, tylko wykorzystuje się ją politycznie. I tu też mamy do czynienia z takimi działaniami politycznymi. Na szczęście, no już jeśli chodzi o obozy, o polskie obozy zagłady, to już w zasadzie jest, era ma się ku końcowi, bo możecie sobie państwo wyobrazić, w 80-tych latach, no to człowiek po prostu wychodził z siebie, jak to wszystko czytał, polskie obozy zagłady, polskie obozy koncentracyjne. Ja myślę, że to już wkrótce stanie się po prostu zakazane i tyle.
Dzieci żydowskie w klasztorach, ogrom pracy i badania historyczne wykonane przez panią doktor, książka w języku polskim, książka także w języku angielskim. Jakie to zasadnicze przesłanie płynie z kart tej książki?
No, proszę państwa, przesłanie takie, że to o czym zaczęłam, że mówiąc o kościele katolickim w Polsce, że kościół katolicki w Polsce, klasztory żeńskie, to nie są tylko idee wypisane w konstytucjach klasztornych, to nie tylko Ewangelia w sensie księgi papierowej, to jest pokazanie, to było świadczenie swoim własnym życiem, dawanie świadectwa swoim własnym życiem, świadectwa właściwie wiary w Chrystusa i wierności tym ideałom, które Chrystus nam, chrześcijanom, katolikom przykazał. To to jeśli się patrzy na każdą z tych historii, na każde uratowane żydowskie dziecko, to jest oddzielna historia, oddzielne świadectwo fantastycznej postawy. Trzeba powiedzieć tak, postawy też niewymuszonej, bo na co dzień, proszę Państwa, w klasztorach obowiązuje zasada posłuszeństwa. W sytuacji, kiedy życie siostry było zagrożone, przełożona, siostra, która odpowiadała za, informowała zakonnicę, proszę siostrę, siostra ryzykuje tu życiem, ma siostra prawo odmówić. Nie znam przypadku w klasztorze, nie przetrwała żadna relacja, żeby zakonnica powiedziała odmawiam, bo moje życie jest zagrożone. Zachowała się relacja siostry Marii Enny z klasztoru Sióstr Niepokalanych z Kazimierzowskiej w Warszawie. Przełożona siostra Wanda Garczyńska, zresztą jedna z nielicznych odznaczonych medalem Sprawiedliwych Między Narodami Świata, ponieważ w klasztorze było kilkanaście dziewczynek żydowskich. Siostra jako przełożona nie miała prawa narażać życia wszystkich siostr i klasztoru. Odczytała właśnie fragment Ewangelii świętego Jana na temat umiłowania, na temat miłości i zapytała sióstr, czy te dziewczynki żydowskie ma odesłać. Jeśli siostra powiedziała, jeśli którakolwiek z sióstr boi się narazić swoje własne życie, ja te dziewczynki żydowskie odeślę, bo nie mam prawa narażać życia zgromadzenia, zakonu, czy to roztropnie. Nie odezwała się nigdy żadna siostra, żadna siostra nie powiedziała, że nie zaryzykuje. Więc ta postawa zakonnic, ten blok wszystkich zakonników w Polsce jest po prostu nadzwyczajna. To czegoś takiego w świecie chyba nigdy się nie zdarzyło i się nie zdarzy, żeby te zakonnice, powtarzam to, co mówiłam o stratach Kościoła, rozbiciu, bo ta postawa zakonnic nie płynęła z góry. To nie był rozkaz z góry, to nie było rozporządzenie z góry. Nawet nie było biskupów, ani księży, ani często sióstr przełożonych, które mogły powiedzieć, siostry, macie się zachować tak i tak. One się w ten sposób zachowywały intuicyjnie. I tu jest wielka, nadzwyczajna rzecz. Ja do końca swoich dni będę sławić te zakonnice nadzwyczajne i podziwiać ich odwagę, bo to pomijając wszystkie ideały, to człowiek, jedna z uratowanych w klasztorze w Turkowicach dziewczynek żydowskich mówi w filmie, który mam nadzieję kiedyś może będzie pokazany, w telewizji Trwam, mówi, to poza wszystkim, poza ideałami, poza wszystkim, to trzeba było być naprawdę odważnym człowiekiem. Te siostry były bardzo odważne. Ja pytałam siostry, dlaczego ryzykowały, jak to było. Jedna z sióstr odpowiedziała, no wie pani, w czasie wojny umierało się za różne rzeczy, życie żydowskich dzieci też warte było śmierci, mojej śmierci. No udało mi się przeżyć. Także to dotykamy tutaj takiej, jeśli chodzi o zakonnicę, takiej najwyższego świadectwa i chrześcijaństwa, i najwyższej odwagi ludzkiej, i najwyższego gotowości na najwyższe poświęcenie. Zresztą jakoś Opatrzność Boska czuwała, bo na 200 klasztorów to tylko w dwóch klasztorach sióstr Szarytek oddało życie za ratowanie żydowskich dzieci, dorosłych Żydów, i dwie siostry Niepokalanki w Słomimiu zostały też zamordowane za to, że ratowały żydowskie dzieci, a jakoś w innych klasztorach jakoś Opatrzność czuwała nad siostrami i udało się przeżyć.
Warunki różne, zasadniczo trudne, odebrane mienie, zabrane klasztory, spustoszane, splądrowane. A tutaj dzieci, żydowskie dzieci, którym siostry zakonne pomagają, dzieci, które także potrzebują mieć kąt do spania i oczywiście także coś, żeby do garnka włożyć, żeby te dzieci nie były głodne.
No i następna rzecz fantastyczna, o której piszę w książce i którą ciągle podkreślam, że dla wielu wspólnot religijnych, dla wielu wspólnot narodowych ma znaczenie narodowość drugiego człowieka, w tym również dziecka. Te nasze siostry były też przez to fantastyczne, że one nie patrzyły, czy to jest, jakiej narodowości jest dziecko. Jesteś dzieckiem, potrzebujesz opieki, a jesteśmy dla ciebie. I takim może szczytem po prostu, takim zgromadzeniem, którego postawa wali na człowieka na kolana po prostu jak pomyśli, to były siostry franciszkanki misjonarki Marii, które działały w czasie wojny na naprawdę dramatycznym terenie Zamojszczyzny. Bo na Zamojszczyźnie były masę dzieci polskich, bo Niemcy wysiedlali przecież ludzi z Zamojszczyzny, więc były też dzieci ukraińskie, bo to jest teren pogranicza. Mimo że Ukraińcy mordowali Polaków, to siostry nigdy nie powiedziały: jesteś dzieckiem ukraińskim, to nas to nie interesuje. Tylko jak trzeba było, była ukraińska sierota, to brały do klasztoru, się opiekowały. To samo było z żydowskimi dziećmi. Co więcej, przychodzi rok 44-45, wojna się kończy i po Polsce tułają się dzieci niemieckie. Mimo tylu zbrodni niemieckich, te polskie zakonnice przygarniają do klasztorów jednak też dzieci niemieckie, bo dziecko nie odpowiada za zbrodnie swojego narodu. Niemieckie dziecko nie odpowiadało za zbrodnie Niemców, cygańskie dziecko, bo takie cygańskie dzieci też były, za to, że rodzice być może według stereotypu kradną, ukraińskie dzieci nie odpowiadały za zbrodnie wołyńskie i tak dalej, i tak dalej. I te siostry, właśnie tak jak ojciec powiedział, nie mając żadnych warunków, chodziły po wsiach, prosiły o ziemniaki, prosiły o kołdry, o buty dla dzieci w Przemyślu, i tu współpracowali księża również w Przemyślu. Siostry Sercanki miały niewielki wojenny sierociniec. Wojenne sierocińce to były takie, gdzie zbierało się 4-5 zakonnic, postanawiały założyć sierociniec wojenny, bo się dzieci tułały po ulicach. Więc brały te dzieci z ulicy, różnych narodowości, się nimi opiekowały. No i miały siostry te dzieciaki, dzieci nie miały butów, więc niedaleko był kościół. To na prośbę sióstr ksiądz stawiał chłopca przed ołtarzem, często żydowskiego, taki Julek Ostrowski, niedawno zmarł w Izraelu, to jego relacja jest właśnie taka, że nie miał butów, noga mu urosła, więc wyglądał bardzo żydowsko. Ksiądz go ubierał w kąży, stawiał przy ołtarzu i mówił do wiernych: proszę Państwa, moi drodzy parafianie, tu siostry mają dzieci, dzieci nie mają butów. I to akurat był żydowski chłopak Julek Ostrowski. I tym sposobem siostry zdobywały jedzenie, ubranie dla tych dzieci. No ale z relacji wszystkich dzieci klasztornych, żydowskich, no mówią, że jedzenie było kiepskie, oczywiście, bo dobrego jedzenia nikt nie miał, ale głodne dzieci nigdy nie były. Także to były warunki, proszę Państwa, trudno nam sobie nawet dziś wyobrazić. Na przykład taki klasztor w Samborze pod Lwowem, to franciszkanki rodziny Marii, siostry prowadziły, przed wojną prowadziły sierociniec. Przychodzi 39 rok, przychodzą Sowieci. Chcą zabrać dzieci z sierocińca, dzieci polskie wtedy. Siostry mówią, że one nie opuszczą klasztoru, więc zdejmują szybko habity, ubierają się w spódnice i mówią, że one będą pracowały w tym sierocińcu jako sprzątaczki. Dostają dyrektorkę i wychowawczynie, są Sowietki, A te siostry jako sprzątaczki oczywiście opiekują się tymi dziećmi polskimi, czuwają nad nimi. Potem przychodzi 41 rok, wybucha wojna sowiecko-niemiecka, Sowieci cofają się na wschód, ale wywożą z sierocińca wszystko, wywożą to, co powiedziałam w telewizji, wywożą łóżko, wywożą pościel, garki, poduszki. Zostają siostry sprzątaczki w cudzysłowiu, które znowu zakładają habity i muszą zdobyć dla tych dzieci nie tylko jedzenie, ale właśnie tę pościel, to. Przyjmują dzieci żydowskie, bo pojawia się nowy problem. Niemcy zaczynają mordować Żydów. Pierwsza do klasztoru przybiegła Urszulka Pejper, to siostra Maria Sawicka do śmierci pamiętała to nazwisko. Dziewczynka przestraszona, jej rodziców Niemcy, weterynarzy Żydów, Niemcy zabili na cmentarzu żydowskim. Ona ma 8 lat, przybiega do sióstr przerażona. No siostry przecież ją przyjmują, ukrywają. Potem inne dzieci. I znowu przychodzi rok 44, znowu wchodzą do Sambora Sowieci i po prostu powtarza się sytuacja. Znowu przychodzą Sowieci, siostry znowu muszą zdjąć habity, Sowietki są wychowawczyniami, Sowietka jest dyrektorką i teraz sytuacja dramatyczna absolutnie, bo w klasztorze są dzieci żydowskie i dzieci polskie. I dzieci ukraińskie, a komisarz sowiecki mówi, że cały sierociniec będzie przetransportowany do Rosji. I tu po prostu jest akcja, jaką tylko zakonnice polskie mogłyby wymyślić. Więc te siostry znowu bez habitów, znowu udające sprzątaczki, organizują akcję. Idzie przez Sambor, przechodzi linia kolejowa, która dochodzi do Przemyśla już wolnego, bo to jest koniec 44-45, początek 45 roku. Jedną siostrę wysyłają do Przemyśla, siostra w Przemyślu z innymi siostrami na zmianę na dzień i noc koczuje na dworcu, a siostry bez habitów, powtarzam już, jako sprzątaczki, dzień po dniu wyprowadzają nocą na stację kolejową w Samborze grupę dzieci, 5-10, na czele stawiają 14-15-letnią dziewczynkę i oddają tę grupę repatriantom ze wschodu i mówią do tych Polaków w bydlęcych wagonach: zakonnicy w Przemyślu oddacie te dzieci. I tym sposobem wykradają spod sowieckiej władzy cały sierociniec i dzieci polskie, ukraińskie, żydowskie przewożą do Przemyśla. I takich historii po prostu jest niezliczona ilość i może sobie ojciec wyobrazić, również państwo, którzy słuchają, że każda z tych historii to jest wzorzec osobowy, to jest drogowskaz na przyszłość, fantastycznej postawy tych polskich zakonnic, postawy, która jest wzorcem dla zakonnic, ale jest wzorcem też dla każdego świeckiego człowieka, prawda? Że w najtrudniejszej sytuacji można zrobić wszystko, co można było.
Sytuacja bardzo trudna, z tych przekazów wiemy także, że siostry nie szczędzą wysiłków, aby także podjąć pewne, powiedzielibyśmy, zabiegi edukacyjne, czyli trwają także lekcje, trwają, jak słyszeliśmy od naszej słuchaczki, która dzwoniła, chociażby nauka robótek ręcznych, czyli jakieś przystosowanie tych małych dzieci do życia, do przyszłości.
Ale oczywiście, że tak, to była normalna dla zakonnic praca wychowawcza. Do dziś w Izraelu mieszka doktor Ania, którą siostry uratowały, wykształciły na lekarkę. No ona potem w 60-tych latach wyjechała do Izraela i wychwala po całym Izraelu siostry pod niebiosa, że dały jej wykształcenie, nie tylko zdała dzięki nim maturę, poszła na studia, ale nauczyły ją życia. Właśnie w sensie takim prowadzenia, zajmowania się kuchnią, szydełkowania i mówi, nawet na drutach umie robić, bo według siostr dziecko powinno umieć wszystko. Także to też od tych zakonnic wielu pedagogów mogłoby się uczyć, jak prowadzić sierocińce, jak opiekować się dzieckiem, jak i to starałam się w filmie pokazać, no w filmie też to tylko przez godzinę, ale właśnie te dzieci żydowskie mówią o tym, jak były traktowane i jak te siostry potrafiły fantastycznie się nimi zająć od każdej strony. Mimo wojny w tych sierocińcach toczyło się spokojne życie łącznie z przedstawieniami teatralnymi. Także to było takie intuicyjne, czy były bardzo dobrze przygotowane w każdym razie do tego, żeby zajmować się dziećmi wszelkiej narodowości, również żydowskimi.
Pani doktor, jakie były losy tych dzieci, jakie są losy tych dzieci po zakończeniu II wojny światowej?
Większość dzieci uratowanych w klasztorach, jeśli przeżyli rodzice, to oczywiście wracały do rodziców. Jeśli przeżyła dalsza rodzina, to było różnie, ale w większości też w każdym razie gro tych dzieci wróciło do środowiska żydowskiego, mieszka dziś w Izraelu, w Ameryce i w innych. Poza nieliczną stosunkowo grupą dzieci, które na przykład ja piszę w książce i jest jej relacja pani, która w końcu została dyrektorem jednego ze szpitali dziecięcych w Polsce, jakiego i gdzie nigdy nie powiem. Jej żydowskie imię to jest Rachela. Ona została uratowana przez siostry w Turkowicach. I ona odmówiła pójścia do, jak to ona mówi, w relacji do Żydów, dlatego że ona wiedziała, że matka nie żyje, wiedziała, że nie żyje jej brat, ojciec gdzieś zaginął i ona uznała siostrę Robertę za, nie za matkę, ale za tą, która tą matkę zastępuje i powiedziała, że ona nigdy z klasztoru nie odejdzie. Została przy siostrach, siostry do matury, potem poszła na medycynę, zakon był jej domem, zawsze na ferie, na święta do zakonu, do klasztoru przyjeżdżała, wyszła za mąż i do śmierci siostry Roberty, siostra Roberta to była jej matka i ona odmówiła, ona po prostu czuje się katoliczką, chrześcijanką, ja nigdy w życiu takich adresów i takich nazwisk nie zdradzę, albo przypadek chłopca, który no dziś już jest dziadkiem i ma wnuki, nie wie, że jest dzieckiem żydowskim, miał około 2 lat, jak z pociągu jadącego do Treblinki jego żydowscy rodzice zapakowali go w poduszkę i wyrzucili z wagonu. Płaczące dziecko znalazło małżeństwo chłopów z pobliskiej wsi, adoptowali. Zaczęli tego chłopca wychowywać. Przyszedł rok 43-44, po wsi zaczęły chodzić plotki, że to żydowski chłopczyk. Ci rodzice przyszli do sióstr, do zakonnic. No, dziecko było obrzezane, więc wiadomo było, że jest żydowskim dzieckiem. Poprosili rodzice siostry o to, żeby przechowały w klasztorze to dzieciątko, dlatego że kochali to dziecko jak własnego syna. Po wojnie odebrali z klasztoru chłopczyka i wyjechali na ziemię odzyskane. Chłopak skończył studia, został inżynierem, ożenił się, ma dzieci, kilkoro wnuków. I to są takie pojedyncze przypadki w skali kraju. Większość dzieci żydowskich wróciła, wyjechało do Izraela albo, tak jak powiedziałam, do Stanów Zjednoczonych. Jeśli ocalała, znalazła się rodzina, to trafili do rodziny. Jeśli nie, no to takie były akcje po 1946 roku, od 1946 roku, bo wspominałam już o tym, ale trzeba powiedzieć, że w całej akcji ratowania dzieci żydowskich w klasztorach, czy inaczej, akcja ratowania dzieci żydowskich w klasztorach odbywała się wbrew woli i intencjom środowisk żydowskich. I jedyny etap, w którym Żydzi uczestniczyli, to jest odbieranie dzieci żydowskich po wojnie. Żydzi amerykańscy, którzy nie zrobili nic dla ratowania Żydów w Polsce w ogóle, a dzieci w szczególności, w roku 1946 powołali fundację dla ratowania dzieci żydowskich, fundację Tensera. I zaczęli, od tego czasu przyjeżdżali do Polski, jeździli po klasztorach, po rodzinach, odbierali te dzieci, bo dla tych religijnych środowisk żydowskich ratowanie to było ratowaniem z rąk katolickich. Ja lata temu byłam w Nowym Jorku i chciałam zajrzeć do archiwum, żeby sprawdzić, dlatego że większość z tych dzieci europejskich została wywieziona z Polski. Zobaczyć, ile dzieci wywieźli amerykańscy Żydzi z klasztorów. Niestety to archiwum mieści się w Yeshiva University na górze Manhattanu. Nie zostałam wpuszczona do archiwum. Piszę o tym w książce i do dziś niestety do tego dostępu mnie osobiście zabroniono. Ale to trzeba powiedzieć otwarcie i to jest to, co nas Polaków słusznie i mnie osobiście bulwersuje, że Żydzi, którzy włączyli się w akcję ratowania dzieci żydowskich w roku 1946, czyli na Boga, proszę Państwa, w sytuacji, kiedy dzieciom żydowskim już nic nie groziło. One już zostały uratowane. O co chodzi? Dlatego, że o to chodzi, że środowiska narodowe i religijne żydowskie uważały, że to ratowanie dzieci żydowskich przez zakonnice, intencją tego ratowania była misyjność. Nie miłość do człowieka, nie próba ratowania życia ludzkiego, tylko misjonerstwo, jak to Żydzi mówią, co jest absolutnym błędem i to nie o to chodziło. Ale tu znowu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to jest taka walka z wiatrakami. Przekonać religijnego Żyda, że istnieje jeszcze inny punkt widzenia niż żydowski jest bardzo trudno i nawet niemożliwe. Ja osobiście nawet już nie próbuję tego, dlatego że, proszę Państwa, no taki moment. Te moje badania, które przeprowadziłam w latach 80., po raz pierwszy w środowiskach żydowskich prezentowałam na Uniwersytecie w Jerozolimie. Przy dużej sali, może 500 osób, prawie sami Żydzi. Ja wygłosiłam wykład na temat zakonnic ratujących żydowskie dzieci w Polsce. I wtedy stała się, oczywiście po moim wykładzie skoczyło do mnie 2-3 osoby, że ja mówię nieprawdę, że to, że tamto. Ja wtedy miałam sytuację komfortową, bo na sali siedziały moje dzieci żydowskie. I w zasadzie ja nie musiałam zabierać głosu, tylko pamiętam, uratowana w Przemyślu Lubka Lis jako pierwsza zerwała się, powiedziała jak było, potem drugie dziecko żydowskie. No i w zasadzie sala ci przeciwnicy no, tych faktów historycznych zostali żydowscy wyciszeni. To jest sytuacja taka właśnie, gdzie ta historia dzieci żydowskich przebijała się do świadomości takiej szerszej. W tej chwili to już nie ma problemu z tym, że to naprawdę tak było i zakonnice ratowały i nikt tego nie kwestionuje. Pozostaje tylko kwestia właśnie tych środowisk religijnych, które Aczkolwiek i środowiska religijne amerykańskie w Izraelu i w Ameryce akceptują już wyniki tych badań moich, ale ciągle przez te kilkadziesiąt lat są przekonane po cichu, że to była, intencje były misjonerskie. No taki przykład, że ponieważ właśnie zaczęłam te badanie w 80-tych latach, w 97 roku, dzieci żydowskie, które mieszkają, żyją w Izraelu, wespół z instytucjami historycznymi zorganizowały taką uroczystość, akademię, na której była telewizja, radio, bankiet i wszystko z wielką taką pompą. Uhonorowania właśnie wszystkich zakonnic ratujących dzieci żydowskie. Spośród sióstr ratowniczek żyły jeszcze dwie siostry, siostra Klara z Lasek i siostra Bogumiła Makowska z Zamościa, od franciszkanek misjonarek Marii. No i poleciałyśmy z siostrami do Izraela. No tak na marginesie, jako ciekawostkę powiem, że siostra Bogumiła Makowska, nieżyjąca już dziś zakonnica, bardzo piękna, zresztą wysoka, mimo że miała wtedy 86 lat, to widać było i posturę, dostała mikrofon w kibucu bohaterów getta i wygłosiła swoje pierwsze przemówienie. Powiedziała: Żydki kochany, jakby tu pięknie, jak ja się cieszę, jakby tu pięknie żyjecie, macie te swoje banany. I siostra Bogumiła Makowska przez tydzień w Izraelu była gwiazdą radiowo-telewizyjną, wręcz szłyśmy na ulicę w Tel Awiwie i Żydzi: och, to ta zakonnica, co ratowała. I to wszystko było bardzo piękne, ale też na koniec odbył się właśnie taka konferencja naukowa i bankiet, na którym po polsku i po angielsku wysławiano pod niebiosa zakonnice i doceniano ich pracę i wkład ratowania dzieci żydowskich, ale w referacie wygłoszonym po hebrajsku, jak powiedział mi o tym ojciec Daniel Rufajsen, Żyd z pochodzenia, zakonnic, karmelita, wspaniała postać, ojciec Daniel powiedział: słuchaj, oni są niereformowalni. Po hebrajsku ta pani, która wygłaszała po hebrajsku referat na temat historii, powiedziała: tak, zakonnice jednak ratowały po to, żeby przysporzyć katolicyzmowi wyznawców i ręce opadają. Więc tak to pewnie już po wsze czasy zostanie i wiąże to się z taką religijną zasadą Żydów, którzy uważają, że dla narodu żydowskiego i dla religii żydowskiej wartość ma jedynie życie Żyda wtedy, kiedy on zostaje przy żydowskiej religii i przy żydowskim narodzie. I to też jest taka przerost treści nad rzeczywistością, bo powtarzam raz jeszcze, większość tych dzieci żydowskich wróciła do narodu żydowskiego, do religii żydowskiej, poza nielicznymi wyjątkami. Jak mówiłam, przykłady to są to dzieci, które dziś żyją wśród Polaków.
Pani doktor, zaprosimy także słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszych rozmów. Myślę, że przy okazji tych telefonów wiele wątków jeszcze uda się nam poruszyć. Dzieci żydowskie w klasztorach to temat rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maryja wraz z nami jest pani doktor Ewa Kurek, historyk, reżyser filmów dokumentalnych oraz autorka wielu artykułów i książek poświęconych II wojnie światowej. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia. 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy, 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam ojca dyrektora.
Pozdrawiam, ojca Tadeusz Rydzik, tak jest. Bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście gościa naszego i ojca, i słuchaczy. I wielkie dzięki. To jest to przepiękne spotkanie z panią doktor. Bardzo dziękuję. I pani doktor powiedziała między innymi, że my tak jakoś za mało generalnie my Polacy robimy reklamy sobie o dobrych sprawach. I na przykład to, że pani tyle lat już pracuje w tej dziedzinie, tak. A ja muszę powiedzieć, że ja się o pani dowiedziałem dopiero parę tygodni temu. I dlatego był ten telefon. Dziękuję bardzo, że pani przyjęła. A dowiedziałem się od ojca profesora Leona Dyczewskiego. I gdyby nie ojciec Leon, może bym kiedyś dowiedział się o takiej osobie. A to przecież tak wielka sprawa i pani robi tak piękną sprawę, no, że tylko cieszyć się, dziękować im i propagować. No. Dobrze, że są te książki. Dziękuję za przesłanie książki, nie jednej, Bóg zapłać, i filmu. No, mam nadzieję, że pani wcześniej rano nie wyjedzie z radia. Byśmy wszędzie herbaty wypili rano i porozmawiali chwilę.
Z wielką przyjemnością witam ojca, ojcze dyrektorze. No ale to właśnie głos ojca jest potwierdzeniem moich słów, że ja napisałam książkę pierwszą 23 lata temu, przetłumaczona 18 lat temu, film zrobiłam 18 lat temu, a dyrektor wielkiej rozgłośni Radia Maryja i Telewizji Trwam dowiaduje się dopiero o tym dziś. To nie jest wina ojca, tylko
nie,
to jest... tydzień temu czy dwa tygodnie, tak. Ja nie chcę tu powiedzieć, że to jest wina ojca, tylko wina polityki nas, Polski, nas wszystkich Polaków, ale również Kościoła w Polsce. Bo jest ale nie, na przykład...
Ja bym to bronił. Dlaczego? No proszę, ileż można? No, gdzie ten Kościół to wszystko poda? No gdzie? Na przykład do nas też mają niektórzy pewną pretensję, że to czy tamto. No my 24 godziny na dobę pracujemy, prawda? Radio, my też nie liczymy godzin ani dni, my nie pracujemy 5 dni w tygodniu, ani 6, tylko 7 dni. I to...
Ja szapobada, widząc...
Ale do czego zmierzam? No i to się nie zmieści nawet w radiu. My wszystkiego nie wiemy i nie zmieści się nawet. Jest nas ciągle za mało. I tak bym powiedział o tym też właśnie Kościół. No Kościół to my wszyscy. No i dobrze, że znalazła się taka pani Ewa, doktor Kurek i idzie jak burza do przodu, prawda, i robi to. No to, i dzięki temu no takie historie powstają. To jest coś niesamowitego, co my się dzisiaj dowiadujemy. No.
No, dziękuję bardzo za ciepłe słowa.
Pani jeszcze ma taki język, pani tak mówi interesująco, że można by to bez przerwy słuchać. No.
A, dziękuję bardzo.
Nie, to ja nie żeby jakieś pół, to nie są jakieś puste komplementy. Naprawdę mówię tak, jak odbieram. I chwała Panu. Tylko to trzeba rozszerzać jeszcze. Rozszerzać. Mam nadzieję, że ludzie też to będą robić. No i myślę, że nie pierwszy raz, ale nie ostatni. My się jakoś tak tutaj na tych falach spotykamy, prawda? I niech to idzie dalej.
Oczywiście, że tak.
Co panią skłoniło do tego, żeby podjąć ten temat, jeżeli można, ten temat i doktorat na ten temat? To jest pięknie, że doktorat też jest tu zrobiony. No
to, oczywiście, także no właśnie, to jest doktorat, to są badania, których nie kwestionują Żydzi i do książki wstęp napisał Jan Karski, czyli tak. Pierwszym recenzentem mojej książki był Jan Karski. Ale na pytanie ojca dlaczego, ja szerzej to wyjaśniam i od tego zaczynam książkę Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie, ale ponieważ zawsze to na spotkaniach pyta, pada to pytanie, to jeśli ojciec pozwoli, to w kilku
ale
słowach.
Ale jeszcze jedno dopowiem. W rozmowie naszej właśnie pani powiedziała, że gdzieś na jakimś spotkaniu był ten problem dotknięty, ile tych sióstr, prawda, ratowało dzieci żydowskie. I jeszcze i tych 200 klasztorów pani powiedziała i tylko chociażby 5 sióstr w klasztorze, to już mamy 1000 sióstr, prawda?
Tak.
A ile było rzeczywiście?
To jest
coś niesamowitego. I jeszcze pani mówi o tej miłości sióstr, prawda, że one wiedziały, że mogą oddać życie i nie negowały. To świadczyło, to nie była zwykła miłość. To już jest miłość heroiczna.
Tak, to są te...
Miłość heroiczna. No, czyli naprawdę iluś mamy świętych nie wyniesionych na ołtarze. Więc to są te siostry zakonne, fantastyczne, w tak trudnym czasie, prawda? Ale taki mamy i księży, i świeckich. Wielu mamy takich Polaków. Ja przepraszam, wyłączam się i będę słuchał. I do miłego zobaczenia.
Dziękuję bardzo ojcu za ciepłe słowa.
Nie, ale to mówię z serca, mówię tak, jak czuję.
Dziękuję bardzo.
I to pani dziękujemy. Dziękujemy i nie poddawać się, aleluja, do przodu.
Dokładnie tak.
No więc, dziękujemy ojcze.
Jeśli ojciec pozwoli, jeśli słuchacze pozwolą, to odpowiem na jedno z pytań, a właściwie dwa postawione przez ojca dyrektora. Może to pierwsze pytanie, dlaczego ten temat? To zawsze tak w badaniu historyka, ale myślę, że w każdym zawodzie każdego człowieka gdzieś tu ten palec Boży się przewija. I cała moja przygoda z Żydami, tak mogę powiedzieć, zaczęła się w roku 75, kiedy ja jako młoda dziewczyna, studentka Katolickiego Uniwersytetu, dostałam prawo wyjazdu z Polski, a mój 20 lat starszy brat był rzeźbiarzem, mieszkał w Nowym Jorku. I Nowy Dziennik zamówił u mnie pierwszy artykuł na jakiś tam temat i poszłam do biblioteki na 42 ulicy. Może na antenie Radia Maryja nie wypada, ale trzeba rzecz pokazać, jak spaliłam wtedy papierosy i dziś wtedy w Ameryce się wszędzie paliło. Stoję w bibliotece na korytarzu i podchodzi do mnie mój rówieśnik, pyta się, z Polski jesteś? Tak, a ja jestem Żydem. A dla mnie nic nie wynikało z tego, ja się urodziłam w Kielcach, nie widziałam na oczy Żyda, żadnych skojarzeń. No, w trzecim zdaniu powiedział, że ja razem z Hitlerem wymordowałam Żydów i różne nieprzyjemne rzeczy. I byłam dłuższy czas, bo byłam w sumie 10 miesięcy do wyjazdu, byłam antysemitką, w ogóle z Żydami nie chciałam rozmawiać, uważałam i tak dalej, co najgorsze. Ale pod koniec za namową swojego profesora poszłam tuż przed powrotem do Polski, poszłam do Muzeum Żydowskiego na 5 Alei, wpisałam się wielkimi literami Katolicki Uniwersytet i po polsku. Za kilka minut do sali wpada pani starsza i pyta, czy ktoś mówi po polsku na tej sali? Ja mówię, że tak mówię. No, rzuca mi się na szyję, już pani mnie uratowali Polacy, moje dzieci mówią po polsku, ja kocham Polskę i tak dalej, te wszystkie rzeczy. No więc pomyślałam sobie, że to chyba z tymi Żydami to nie jest tak jednoznacznie. No ale potem minęło kilka lat i w 82 roku ja postanowiłam robić doktorat. Dokładnie chciałam pisać o Rosji, o wywózkach, o historii polsko-rosyjskiej w czasach II wojny światowej. No i mój profesor powiedział mi, to jest stan wojenny, kto ci przepuści taki temat, weź klasztory, opiekę klasztorów nad dziećmi i do tego pójdzie taki tajny aneks po prostu o dzieciach wywożonych na Sybir tak jak chcesz, bo nie ma innego sposobu. No i jedną z pierwszych zakonnic, do której zaczęłam jeździć po klasztorach, jedną z pierwszych zakonnic, do których trafiłam, to była siostra Maria Sawicka, do dziś ją pamiętam, Furtianka w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii przy ulicy Żelaznej w Warszawie. No i właśnie opowiadała mi przygody, to wspomniałam poprzednio o Samborze, jak to wyglądała pierwsza okupacja, to i opowiedziała o wywózkach na Sybir, a potem mówi, no a potem przyszli Niemcy i zaczyna mi opowiadać o dzieciach żydowskich. I wtedy mnie stanął przed oczami ten chłopak z nowojorskiej biblioteki, który powiedział, że ja wymordowałam Żydów. No i tym sposobem po prostu poszłam już w temat, właśnie postanowiłam opracować, pokazać światu tę skalę ratowania dzieci żydowskich w klasztorach z okresu, że tak powiem, rosyjskiego, sybirackiego. Powstała tylko książka Ucieczka z zesłania, napisana w 1985 roku i wydana w podziemiu, no teraz już oficjalnie poddana, a ja zrobiłam temat żydowski. Więc gdyby ten Żyd nowojorskiej biblioteki wiedział, ile kłopotów przysporzyłam Żydom, to chyba wtedy by do mnie nie podchodził. No to tyle, jeśli chodzi o pierwsze pytanie ojca Tadeusza. I drugie pytanie, jeśli chodzi o medale, czy o ocenę tego ratowania. Jakieś 10 lat temu, może 12, już nie pamiętam, Janek Pospieszalski robił program w telewizji podobny do tego, który robi dziś. I zrobił program właśnie poświęcony stosunkom polsko-żydowskim. Po naszej stronie był proboszcz parafii Wszystkich Świętych, nie pomnę nazwiska. Żył jeszcze profesor Tadeusz Strzembosz, Janek Żaryn i ja. I po drugiej stronie siadły dwie panie Żydówki, nazwisk nie pamiętam, oraz ambasador Izraela Dawid Warszawski z Gazety Wyborczej. I rzecz zeszła na temat tego, że wtedy było przyznanych około 3000 medali sprawiedliwych między narodami świata i strona żydowska upierała się, pan ambasador i pan dziennikarz z Gazety Wyborczej, że to jest liczba Polaków ratowników. I doszło do takiego spięcia ze mną również, bo ja w pewnym momencie pytam się pana ambasadora, czy pan kwestionuje wyniki moich badań. Nie kwestionuje. Czyli zgadza się pan, że te 200 klasztorów to były klasztory, które ratowały Żydów i żydowskie dzieci. Tak? Tego nikt nie kwestionuje. Ja mówię, no to panie ambasadorze, proszę sobie wyobrazić, że 200 klasztorów, liczyć lekko 5 zakonnic w jednym klasztorze, daje nam co najmniej 1000 zakonnic ratowniczek. Jeśli pan uważa, że tylko ci Polacy ratowali, którzy dostali medale, to jak się to ma do 3000 medali? Natomiast jeśli pan ambasador nie kwestionuje, że co najmniej 1000 zakonnic ratowało żydowskie dzieci i Żydów dorosłych, to oświadczam panu, panie ambasadorze, że przyznaliście 16 medali. No i tu już było konkret przeciwko konkretowi, na co pan ambasador powiedział, że takie jest żydowskie prawo, że żydowskie prawo jest restrykcyjne i to i tamto. No ja powiedziałam z całym szacunkiem, ekscelencjo, panie ambasadorze, ale tu jest Polska, i my historycy w ogóle nie musimy kierować się żadnym prawem, a szczególnie na terenie Polski prawem Izraela. No i ta i wiele innych dyskusji spowodowały, że to przyznawanie medali poszło szybciej, bo w ciągu tych ostatnich 10 czy 12 lat przyznano kolejne 3000 medali. Natomiast jeśli chodzi o zakonnice, to w sumie tych medali dziś może ta liczba urosła do 30, podczas gdy, tak jak ojciec Tadeusz powiedział, mamy około 1000 męczenniczek. Kobiet, które 10 oddało życie, ale w sytuacji ekstremalnej, one po prostu, no nie wiem, to Kościół to logicznie powinien je nazwać, no dały najwyższe świadectwo miłości chrześcijańskiej. I to są wzorce osobowe dla nas wszystkich, dla Kościoła, ale i dla każdego przeciętnego chrześcijanina i powód do dumy nas wszystkich Polaków, z tych kobiet i ze wszystkich innych Polaków, którzy w tej sytuacji strasznej potrafili dać takie świadectwo.
Dziękuję pani doktor. Dzieci żydowskie w klasztorach. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Halo, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jestem ojciec Zbyszek Deryło, franciszkanin z Niepokalanowa. Bardzo dziękuję pani doktor, pani Ewie i tobie ojcze za wspaniałą audycję. Słuchałem przez radio już i tą wcześniejszą i teraz. I pomyślałem sobie, że chciałbym złożyć świadectwo o świętym ojcu Maksymilianie. Pierwsze w Niepokalanowie żyje jeszcze brat Józef Twardowski, który ma 93 lata. Ja pisałem jego świadectwo i wysłałem do Torunia. On jako chyba 18-letni chłopak znalazł się w Rzeszowskim w obozie przejściowym i w sąsiednim terenie odgrodzonym trzema szpalerami drutów kolczastych był barak żydowski i on rozpoznał swojego kolegę Żyda. A wówczas brat Józef pracował w kuchni jako 18-letni chłopak i krzyknął do niego: przyjdź jutro o tej samej godzinie. I wziął z kuchni, wykradł kawał chleba, owiązał go drutem i kamieniem i przerzucił przez te druty. No i zauważył strażnik i od razu zwołał ten barak Polaków i zażądał, żeby wystąpił ktoś, kto to zrobił. On się nie przyznał, bał się, więc zarządził, że jak nie, to cały barak idzie do Auschwitz, jeżeli raz to się wydarzy. To jedno. A teraz jest taka fajna książka angielska napisana przez panią Patricię Tracy, Amerykankę, i w której książka Człowiek dla innych, Maksymilian Kolbie, święty w Auschwitz, opisuje swoje spotkanie i wywiad, który przeprowadziła z panem Zygmuntem Gorsonem, polskim Żydem żyjącym w Ameryce, który pracował też w telewizji. On się zgłosił do niej, ponieważ nie mógł już znieść tych wszystkich kalunii, oskarżeń na temat polskiego antysemityzmu i tego, kiedy uderzono w ojca Maksymiliana. I opowiedział, że w Auschwitz znalazł się mając 13 lat. Zginęła tam jego mama i tato i jego rodzeństwo. Mówił, że był z bogatej rodziny żydowskiej adwokatów. Miał mając 13 lat. Pewnego dnia chodził po Auschwitz, szukał kogoś, kto by znał jego rodziców, bo nie mógł się odnaleźć i krzyczał: gdzie ty jesteś, Boże? I chciał się rzucić na druty. I ktoś go zatrzymał, obrócił się, zobaczył człowieka ubranego w pasiaki i ten człowiek mu powiedział: nie bój się, jestem ojcem Maksymilianem Kolbe. I on się ukrył w jego ramionach, wypłakał. Ten ojciec Maksymilian go pocieszał. Pan Zygmunt Gorson mówi, że ojciec Maksymilian powiedział mu: bądź dumny, że jesteś Żydem. Jeżeli twoi rodzice wierzyli, wierz i ty i módl się tak, jak cię nauczyli. Odpowiedział pan Zygmunt Gorson, że do dziś dnia jestem mu wdzięczny. To był mój anioł, moja matka, mój najlepszy przyjaciel. Jestem dumny, że go znam. Jestem dumny, że jestem Żydem i wierzącym. To jedno, a w 1939 roku, 19 września, Niemcy zaresztowali ojca Maksymiliana i wielu braci wywieźli do obozu. Powrócili 8 grudnia, a do Niepokalanowa 9 grudnia w 1939 i 12 grudnia przyjęli na teren Niepokalanowa 3,5 tysiąca uciekinierów z Poznańskiego, w tym było 1500 Żydów. Ojciec Maksymilian nakazał braciom, tym nielicznym, którzy zostali, żeby zorganizowali odrębne garki dla ludności żydowskiej, żeby uszanować ich zwyczaje. A było też święto Chanuka wtedy. Przygotowali to, co mogli, jak najlepiej dla dzieci żydowskich, słodycze. I po 3 miesiącach tu pobytu w 1940 roku, na przełomie lutego i marca, władze niemieckie wydały rozkaz Żydom opuścić Niepokalanów i udać się do miejsc przeznaczonych dla nich. Wtedy pani Zając, reprezentantka Żydów zwróciła się do brata Łukasza z prośbą, żeby przyjął ofiarę na mszę świętą i dała 40 zł, prosząc, żeby była odprawiona jako dziękczynna za to, że Bóg przez braci im tu pomógł i że są bardzo wdzięczni. A pan Szymon Lewi zwrócił się do brata, mówiąc, że jeżeli Bóg nam da przeżyć, będziemy mówili po całym świecie o tym, co doświadczyliśmy od ojca Maksymiliana i od was.
Tak. Ojcze...
I w 1940 roku, w listopadzie, pod koniec listopada, tutaj zwrócił się do furty klasztornej pan Samuel Wiesenthal ze swoją żoną Heleną i prosił brata Achtelika, Iwona, Iwo Achtelika, żeby pomogli im. To był wieczór listopadowy i to było w 41, przepraszam, i powiedział, że braci, jestem Żydem, przyjąłem chrzest, moja żona jest Polką, muszę udać się do getta, moja żona mnie nie chce puścić samego, ja nie mogę iść z nią, bo nie mogę na to sobie pozwolić. Poprosił o schronienie, ojciec Maksymilian go przyjął. Ukrywał się 11 miesięcy w Niepokalanowie i został aresztowany w październiku w 1941.
Tak, ojcze Zbigniewie, ja przepraszam najmocniej, ale także innym chcielibyśmy dać możliwość. Ostatnie zdanie,
roku,
proszę.
W październiku aresztowano 7 innych braci. Bracia wozili jedzenie raz w miesiącu do Łowicza, do więzienia panu Samuelowi Wiesenthalowi. Ostatnia rzecz, brat Hieronim na polu stanął w obronie Żyda, którego Niemiec chciał zabić. Brat Hieronim Wierzba znał świetnie niemiecki i krzyknął do SS-mana: człowieku, to co ty robisz? To jest człowiek. Niemiec się zawahał, zostawił. Bracia go przyjęli, opiekowali się nim. Potem, kiedy wyzdrowiał, odnalazł rodzinę w Sochaczewie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję,
za to,
ojcze.
Co robicie.
Dzięki ogromne. Bóg zapłać. Ojciec Zbigniew i świadectwo o braciach z Niepokalanowa, pani doktor. Piękne słowa.
Tak, oczywiście. To właśnie to jest ta historia. No niestety już nie będzie dokończona, bo należałoby taką samą pracę zrobić o zakonach i o księżach diecezjalnych świeckich. No, ja, jak już wspomniałam w telewizji, z przyczyn prozaicznych jestem kobietą, nie wolno mi było wejść do klasztorów, więc nie zrobiłam pracy o klasztorach, a teraz już zakonnicy poumierali.
Ale dobrze, że chociażby ojcowie i bracia Franciszka nie przechowują te wydarzenia, które mówią także o tych bohaterskich postawach ojców i braci Franciszkanów. Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy, witam serdecznie ojca prowadzącego, panią doktor. I tutaj dwa słowa chcę powiedzieć, że pani jest dzielną niewiastą. To znaczy, niedawno była taka audycja tu w radio pod tą nazwą jakaś taka grupa niewiast występuje. Chodzi o to, że pani jest dzielną niewiastą, chociaż w słowie niewiasta jest niewiedza, natomiast pani jest uczoną. Natomiast chodzi o to, że taki jest klimat w Polsce, że mówienie tak odważnie, jeżeli nawet się jest naukowcem i się ma dowody na pewne sprawy, jest moda na to, że po prostu o tym się nie mówi. Niestety, to jest jeden z tematów, który w Polsce, no ludzie się boją o tym mówić, tak jak boją się mówić o pewnych sprawach. Jesteśmy po prostu troszeczkę zniewoleni, także dotyczy to tego. I dziękuję pani w imieniu wielu moich znajomych i ja też się cieszę, że pani na przykład powiedziała rzeczy, których ja na przykład nie wiedziałam. No, wielu rzeczy się nie wie. I co do, jeszcze pani mówiła o kościele Wszystkich Świętych. I ja tam bywam często w okolicy, bo mam koleżankę, która jest zresztą historykiem. I ona wstrząsnęła mną, że tak powiem, jak pokazała mi te schody, które łączyły getto, znaczy do Dolnego Kościoła. Może każdy warszawiak, a też ktoś, kto przyjedzie do Warszawy, pójść sam do tego kościoła Wszystkich Świętych i zobaczyć. Ten Dolny Kościół jest zachowany i tam właśnie czekali księża na ludzi, którzy przez ten Dolny Kościół z getta wychodzili i dostawali papiery i na wolność, że tak powiem, się wydostawali z fałszywymi papierami. To się o tym mówi. Natomiast mówi się to jakoś tak, że cieszę się jeszcze raz, że to usłyszałam. Natomiast co do zakonów, chciałam powiedzieć, że przeczytałam taką książkę niedawno, zakony w Polsce. Tuż, wydano zresztą tuż po wojnie. I ile jest zakonów zlikwidowanych po wojnie, a jak zakony wsławiły się w międzywojniu, wtedy kiedy Polska odzyskała niepodległość, budowały szkoły, zakony, znaczy przyczyniły się do krzewienia kultury, do budowania nowych szkół, a potem tak dzielnie, odważnie ratowały Żydów i siostry i zakonnicy, natomiast bardzo mało się o tym mówi, a potem polikwidowano w nagrodę.
Tak, Pani Mario, oddanie. Ale dzisiaj w konkretnym kontekście dzieci żydowskie w klasztorach. Tak, dziękuję tak. Za ten głos.
Serdecznie dziękuję.
I pozdrawiam. Bóg zapłać. Pani doktor, bardzo proszę.
Właśnie to, pokazując tę postawę zakonnic naszych polskich wspaniałych w czasie II wojny światowej i prowadząc badania, zjechałam właściwie wszystkie klasztory i odwiedziłam osobiście, bo nie było innego sposobu, jak rozmawiać z zakonnicami, świadkami tamtych zdarzeń, a potem odszukiwać dzieci w Izraelu, w Ameryce i gdzie tylko one tam są. I tak sobie zawsze, i to jest moja refleksja, która zostanie mi już do końca życia, że te zakonnice nasze to są takie ciche bohaterki, niedoceniane może też, tu się narażę oczywiście, męskiej części Kościoła katolickiego w Polsce przez księży, przez biskupów, przez hierarchów kościelnych, ale niedoceniane też przez Polaków, bo to takie szare czy w tych czarnych habitach, ale jaką one nadzwyczajną pracę pełnią przez te wszystkie wieki. W telewizji wspomniałam o tych oknach życia w średniowieczu, które wymyśliły nasze zakonnice w Krakowie w XIII-XIV wieku. Po dzień dzisiejszy, jeżdżąc po klasztorach, to był okres w 80-tych latach, kiedy siostry już nie miały prawa prowadzić sierocińców, pozabierali im szpitale. Sierocińce komuniści odebrali, ale proszę Państwa, widziałam w Brwinowie, w Poznaniu, w innych częściach Polski domy dla dzieci z upośledzonych umysłowo, z Downem, z innymi ciężkimi przypadkami. Tych komuniści nie polikwidowali, bo wiedzieli, że nie ma w tym kraju nikogo, kto zajmie się tymi dziećmi, których nawet nie chcą rodzice. I to, patrząc na te habity naszych zakonnic, a czasem są to zakonnice bez habitów, miejmy szacunek dla pracy i fantastycznej pracy tych kobiet i w kościele, i pracy dla społeczeństwa.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam panią doktor, ojca Piotra, ojciec Bolesław Redemptorysta. Pani doktor, ogromnie dziękujemy wszyscy za tą audycję. Zaraz będą kolejne telefony, ja tylko króciusieńko, że kiedy wydała pani książkę, kiedy klasztor znaczył życie, wstrząsnęła mną ta książka. I właśnie ta cichość i świętość tych kobiet, które, nie wiem, czy nawet w klasztorach dziś się wie, co one czyniły dla ratowania dzieci żydowskich. I postanowiłem po prostu na nabożeństwie nieustannej nowenny kilka kazań wygłosić, jakby czytając tę książkę, jej zawartość, niezwykłość, heroiczność właśnie tych świadków wtedy, prostych kobiet, zakonnic. Słuchacze i modlący się na tych nieustannych nowennach byli także już wstrząśnięci, chociaż kiedy czyta się, a dziś kiedy panią słuchamy, to dopiero w jakiś sposób nasza wyobraźnia uzupełnia te wszystkie braki, których nie mamy, a o tym trzeba mówić, bo człowiek został uratowany i to w przestrzeni tak niezwykłej miłości. Dziękujemy. Tak, i ojciec dyrektor mówił, że dopiero kiedyś tu, o właśnie, nie tak dawno usłyszał o takich historiach i poznał panią, także już niektórzy redemptoryści trochę wcześniej, bo to już ze 14 lat temu było. Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję wraz z wszystkimi słuchaczami za audycję.
Bóg zapłać, ojcze doktorze, dziękujemy serdecznie. Pani doktor, bardzo proszę.
No cóż, no trudno tu. Dziękuję bardzo ojcu za to szerzenie informacji na ten temat, ale myślę też, że warto może wspomnieć to, o czym wspomniałam w telewizji, a czego ze względów czasowych nie dało się dokończyć. To, że to ten wysiłek zakonnic i tę postawę siostr my tak odbieramy. Natomiast wiele środowisk Żydów, szczególnie Żydów religijnych, oskarżało zakonnice o to, że siostry były gorsze niż Niemcy, bo Niemcy zabierali tylko ciało, a siostry miały zabrać duszę. Choć to w ogóle nie była prawda oczywiście, bo fakty przeczą temu. Ale tu muszę opowiedzieć perypetie, jakie do końca lat 90. miałam z tytułu właśnie zrobienia tego tematu ze strony żydowskiej. W połowie 90. lat zgłosił się do mnie naczelny rabin Polski i poprosił o spotkanie. I podczas spotkania powiedział, że zgodnie z religią żydowską ja mam wydać Żydom wszystkie adresy tych dzieci żydowskich uratowanych w klasztorach, które nie wróciły do narodu i religii żydowskiej, dlatego że to obowiązek, może brzydko powiem, ale tak dokładnie o to chodziło, wyłapanie wszystkich osób, które mają korzenie żydowskie i przywrócenie ich do narodu i religii żydowskiej jest zasadą obowiązującą i absolutnie nie do złamania w narodzie żydowskim. I perypetie miałam przeogromne, dlatego że ja powiedziałam: panie rabinie, ja szanuję pana normy religijne, ale nie jestem zobowiązana ich przestrzegać. Ja przyrzekłam tym dzieciom uratowanym żydowskim w klasztorach, które nie chcą, które zostały Polakami, ochrzciły się i żyją tutaj, oraz tych kilku przypadkach, kiedy nie wolno tego zdradzić, i obiecałam zakonnicom, które już nie żyje, że nigdy nikt ze mnie nie wydobędzie tych informacji. No i dochodziło do różnych śmiesznych i strasznych sytuacji, łącznie z tym, z włączeniem w to wszystko hasydów lubawickich i zwolenników cadyka z Bobowej. Próbowano mnie przekupić coraz to wyższymi kwotami dolarów za jednego łebka, jak to pan rabin Joskowicz mówił. No, rzecz oparła się wtedy o ministra spraw zagranicznych Polski, kiedy ja przy ministrze powiedziałam: panie rabinie, pan ani żaden Żyd ode mnie tych adresów nie dostanie. To był rok gdzieś 97-98. ponieważ kategorycznie odmówiłem, to przedstawiciele środowisk religijnych żydowskich zaatakowali Jana Pawła II podczas jego wizyty we Lwowie, domagając się właśnie wydania im adresów dzieci żydowskich uratowanych w klasztorach. Napisałam wtedy duży artykuł w Tygodniku Powszechnym, że nigdy się to nie stanie i tak dalej. No i wraz ze śmiercią rabina Jaskowicza, czyli naczelnego rabina Polski, na razie te żądania środowisk żydowskich ustały. To, proszę Państwa, jest jeden z takich przykładów, kiedy w czasie świadczących o tym, że w czasie II wojny światowej przy tym ratowaniu dzieci żydowskich i Żydów w ogóle, ale szczególnie dzieci żydowskich, doszło do zderzenia dwóch cywilizacji, cywilizacji żydowskiej czy cywilizacji chrześcijańskiej. Po tych badaniach to już jest w zasadzie rzecz na szerszy temat i pewnie tu na antenie nie starczy nam czasu, ale trzeba powiedzieć i chciałabym uczulić Państwa, bo w pewnym momencie od kilku lat szczególnie dziennikarze lansują tezę o cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Nie ma takiej cywilizacji, proszę Państwa. To przy ratowaniu dzieci żydowskich właśnie, ponieważ doszło do zderzenia podstawowych zasad społecznych, religijnych, moralnych, żydowskich i cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa, czyli europejskich, z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie ma cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. I raz jeszcze powiedzieć, że właśnie dowody na to, że nie ma, ja to przedstawiłam szerzej w książce, znalazłam badając problem ratowania i dzieci żydowskich w klasztorach i później stosunków polsko-żydowskich w czasie ostatniej wojny.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Rzeszowa.
Witam, Panie Wiesławie.
Muszę poczekać chwilkę.
Nie,
tak?
Nie, Panie Wiesławie, jesteśmy już na antenie i słyszymy się doskonale, więc proszę rozpocząć wypowiedź.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i panią doktor, której w Gazecie Warszawskiej co tydzień czytam cykliczne jej artykuły. I teraz mam jedno pytanie. Po 17 września wiadomo, że Sowieci zajęli wschodnią część Polski. I teraz jak w tym czasie były traktowane dzieci polskie i ludność polska, mam na myśli aspekt pomocy ze strony ludności żydowskiej, która też mieszkała na terenach wschodnich Rzeczypospolitej. Czy są znane przypadki, że po prostu i te dzieci, i Polacy, którzy tam żyli, doświadczyli jakichś aktów pomocy ze strony Żydów? Czy coś pani doktor może na ten temat powiedzieć? No, serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Wiesławie, bardzo proszę.
Bardzo interesujące pytanie. Ja piszę o tym, już w tej chwili nie pomnę, w jednej z moich książek piszę o tym, że właśnie zaskakujące i warte rozważenia jest to, że świat od 70 lat krzyczy środowiska żydowskie, a Polacy za mało pomagali, a za mało umierali za Żydów. Bo proszę Państwa, też trzeba uświadomić sobie, że co to znaczy za mało, Polacy za mało ratowali Żydów i za mało uratowali. Przekładając to na język bardziej konkretny, to za mało polskiego życia oddaliśmy Żydom. Do tego to się sprowadza. I roztaczając często propagandową taką właśnie jakąś aurę nie mającego, są zupełnie odniesienia do faktów, nikt nie zadaje sobie pytania, a ja jako prowadząc już prawie 30, no nie prawie, tylko 30 lat badania nad stosunkami polsko-żydowskimi, z całym autorytetem i odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie trafiłam na sytuację, w której jakikolwiek Żyd naraziłby swoje życie dla Polaka. A tak jak wspomniałam w telewizji, sytuacja była taka, i to są znowu obliczenia historyka żydowskiego, nie polskiego, Szymona Dattnera. Szymon Dattner obliczył, że między rokiem 39 a 43, czyli mieści się w tym okres, jak pan słuchacz z Rzeszowa zapytał, również okupacji sowieckiej, czyli między rokiem 39 a 42, kiedy zaczęła się zakłada Żydów, przez te 3 lata nie zetknęłam się z sytuacją, w której Żyd uratowałby, czy próbowałby ratować Polaka. Mimo że Żydzi nie płacili swoim własnym życiem za ratowania Polaka, bo będąc NKWD-stą, czy komunistą, czy będąc po prostu Żydem sobie pod okupacją niemiecką w 1940-1941 roku, Żyd nie ryzykował życiem, ratując Polaka. Nie natrafiłam na sytuację taką, w której Żyd chciałby pomóc Polakowi. I to jest też paradoks tej sytuacji. Przez pierwsze 3 lata wojny, kiedy na 10 zabitych Polaków ginie tylko jeden Żyd, kiedy podczas łapanek, i to pisze Ringelblum, żydowskie źródła o tym piszą, że Niemcy podczas łapanek, ponieważ Polacy próbowali podawać się za Żydów, bo nie podlegali łapankom, to kazali Polakom mówić po żydowsku. Jak Polak nie umiał mówić po żydowsku, to był wywieziony do Auschwitz czy do jakiegoś innego obozu zagłady. Czyli sytuacja trochę się odwraca, bo potem trzeba było udawać Polaka, żeby się ocalić. Także nie znam przypadku. Muszę panu powiedzieć, panu słuchaczowi, nie znam przypadku, w którym Żyd próbowałby ratować Polaka, w którym Żyd ryzykowałby swoim własnym życiem. Ale tu znowu dotykamy innego tematu, tak szerokiego, że na to trzeba by było kolejnej audycji, właśnie na to zderzenie dwóch cywilizacji, o którym wspomniałam, że najwyższą normą dla chrześcijanina to są ewangeliczne słowa świętego Jana: nikt nie ma większej miłości niż ten, który oddaje życie za przyjaciół swoich. To jest ta najwyższa chrześcijańska norma. Do niej nie jest zobowiązany każdy chrześcijanin, to ojcowie jako lepsi w teologii niż ja doskonale wiedzą, ale to jest ta nasza chrześcijańska górna półka, ta najwyższa norma. Natomiast w cywilizacji żydowskiej prawo ustanowione w II wieku po Chrystusie, żydowskie prawo powiadało, że wspólnota żydowska może poświęcić część Żydów na śmierć, żeby ratować innych. I drugie prawo, które powiadało, nazywało się to Kiddush HaChaim, które mówi, że Żyd dla ratowania własnego życia ma prawo poświęcić życie innych ludzi, w tym innych Żydów, nie tylko poświęcić, ma prawo zabić innych ludzi, jeśli to służy ratowaniu jego własnego życia. Dlatego, proszę państwa, na tych dwóch prawach, o których wspominam, w roku 1950 w Izraelu zostało ustanowione prawo, jeśli chodzi o ściganie udziału w zbrodniach hitlerowskich, i na podstawie tego prawa stawał przed sądem na przykład policjant żydowski, który wydał na śmierć iluś Żydów albo zabił, stawał przed sądem Izraela i mówił, że tak, ja zabiłem 1000 Żydów w getcie warszawskim, ale zrobiłem to po to, żeby ocalić innych od śmierci i swoje własne życie, i wychodził wolny. Żaden Żyd, który uczestniczył, wspomagał Niemców w zbrodni zagłady narodu żydowskiego, nie poniósł odpowiedzialności karnej. mamy rok 2015, czyli od zakończenia wojny minęło 70 lat. Żaden oprawca żydowski nie został ukarany za zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Więc tu w tym temacie dotykamy cały szereg takich bardzo ważnych kwestii. Ja osobiście w swoich badaniach, ja to pokazuję w artykułach, w książkach, które wchodzą w pakiet takich rzeczy, które środowiska żydowskie starają się za wszelką cenę ukryć. Ale tak jak wspomniałam już o wielkiej profesor Hannah Arendt, Żydówce, ona pod koniec życia już prześladowana przez różne środowiska żydowskie napisała słusznie, że Żydzi nigdy, dopóki nie rozliczą się z własnych win, nigdy nie napiszą prawdziwej własnej historii. I to jest być może to źródło właśnie zakłamań płynących ze środowiska żydowskiego bierze się stąd, że chcą zbyt wiele ukryć. To się nie uda. To wcześniej czy później ujrzy światło dzienne, a wracając do pytania pana z Rzeszowa, tak, rzeczywiście nie znam przypadku. Żydzi niezwykli byli narażać się dla ratowania innych ludzi, szczególnie gojów. Nie narażali się dla ratowania Żydów, a co dopiero dla ratowania gojów, bo my wszyscy jesteśmy goje. Nasze życie jest mniej warte według religii i żydowskiej.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Halo, halo.
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Krzysztof.
Witam, panie Krzysztofie, i bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof z Małopolski. Ja tu dzwonię w takiej sprawie. Witam panią serdecznie, pani Ewo, bo ale tak składnie chciałbym powiedzieć, trochę się plączę, ale chodzi mi o to, że ostatnio oglądałem, kolega mi polecił oglądać film Ida i nagle zorientowałem się, że ten film posiada niesamowitą propagandową moc, która całą historię w konkretny sposób zakłamie. To znaczy dla ludzi, którzy nie wiedzieli, nie wiedzą o II wojnie światowej i tak dalej, jakichś Boliwijczyków, nie wiem, może i Francuzów, ten film pokaże, że Polacy jedynie mordowali Żydów. Zrobili to po to, żeby posiąść ich domy, bo proszę zauważyć, to jest bardzo subtelny film i bardzo dobrze zrobiony oczywiście, ale na przykład proszę zauważyć, że tam w ogóle nie ma nic o wojnie, nie ma Niemców, nie ma nic, tam my to znamy, my to jest w domyśle wszystko, rozumiem tam sytuację, ale ludzie nieprzygotowani, jak oni odbiorą to? Film teraz idzie, jakby można powiedzieć, jest wielkim, zdobywa kolejne nagrody, tak. I widać, że on jest popychany przez jakieś niewidzialne siły, tak mam wrażenie.
Panie Krzysztofie, o tym filmie między jedną częścią i drugą częścią naszych rozmów z panią doktor tak sobie rozmawialiśmy, więc myślę, że już odniesiemy się do tego, co pan powiedział, gorąco pana pozdrawiając. Bóg zapłać, z panem
zapłać,
Bogiem.
Dziękuję.
Pani doktor, bardzo proszę.
Jest wiele osób, które film Ida odbiera właśnie jako antypolski. I tu może powiedziałabym tak. Jeśli chodzi o formę artystyczną, zdjęcia, gra aktorów, nie mnie oceniać, ja się na tym nie znam. Ja jestem dokumentalistką, jestem rzemieślnikiem, historykiem. I od tego, i tylko pod tym kątem mogę patrzeć na film i myślę, że Może my jesteśmy zbyt przeczuleni. Ja nie odbieram tego filmu jako filmu w odróżnieniu od filmu Pokłosie, który był absolutnie antypolski, obrzydliwy i ja już swoje powiedziałam i napisałam. Natomiast ten film, jak tak Państwo przyjrzeć się bliżej, oczywiście każdy Polak pamięta tę scenę wykopywania z grobu i tego, że ten chłop zabił żydowską rodzinę, z tego wynika, ale ocalił główną bohaterkę, bo ona miała dobry wygląd. Natomiast cały film, ja myślę, że zamysł twórców scenariusza, bo to przede wszystkim to, ja to nie patrzę na to jako na film antypolski, bardziej na film, ja nawet gdzieś napisałam, na film taki, który, mówiąc brzydkim językiem, grzebie w moralności i w duszy żydowskiej. Bo popatrzcie Państwo na to, zostawiając wątek Polski. To główna bohaterka to jest osoba, która w pewnym momencie w czasie wojny, kiedy już wiadomo, że nie ma przelewek, porzuca własnego syna, bo zostawienie chłopczyka obrzezanego prawdopodobnie o złym wyglądzie, to się można domyślać, bo ten chłop mówi, że tych dwoje i tego chłopca zabił, bo oni źle wyglądali, a ocalił tą Idę, bo ona dobrze wyglądała. I to są znane przypadki w czasie wojny, że wygląd i to, że to była dziewczynka, nie była obrzezana, dawał szansę. Natomiast główna bohaterka porzuca swojego syna i mówi, że poszła do partyzantki. Do jakiej partyzantki? Może nie cały świat, ale Żydzi wiedzą, że żadnej partyzantki żydowskiej nie było po prostu. Więc były tylko grupy ukrywających się Żydów w lesie trochę uzbrojonych, albo były bolszewickie bandy tam w okolicach Lit na Wileńszczyźnie, które mordowały Polaków i właściwie chodziło im partyzantka Bialskiego słynnego, to byli bandyci po prostu. Więc pokazana kobieta, która dla ratowania życia porzuca własne dziecko, a potem za komunistów dla jakichś materialnych korzyści, bo przecież ma samochód, ma mieszkanie zabrane jakimś Polakom i morduje Polaków znowu dla osiągnięcia jakichś korzyści materialnych i że to wszystko, to jej życie legło w gruzach, bo w pewnym momencie nie pomaga alkohol, nie pomaga seks, wyskakuje z okna, popełnia samobójstwo. Więc ja bardziej patrzyłabym właśnie na to bankructwo tej żydowskiej religii, moralności wszystkiego i żydowskiego prawa, bo ona zachowała się zgodnie z żydowskim prawem. Zostawiła swoje własne dziecko w niepewnych rękach, żeby ratować siebie. Czyli to, co powiedziałam w poprzedniej wypowiedzi. Żyd miał obowiązek ratować siebie kosztem własnego dziecka, syna, męża, ojca, brata. Więc ona zachowała się w konwencji żydowskiej. I może ten film trzeba by popatrzeć na tą pod tym kątem, że być może jest to film, który krytykuje moralność i mentalność żydowską. I może popatrzeć, trzeba, to też było dla mnie, ja napisałam gdzieś w jakiejś książce, w latach 80. był taki francuski Żyd Lanzmann, który zrobił trwający 9 godzin film dokumentalny o zagładzie Żydów w Polsce. Ja pamiętam, ze względów zawodowych odsiedziałam w kinie, bo oczywiście nie było internetu, nie było DVD, trzeba było siedzieć 9 godzin w kinie w kilku odcinkach, żeby to obejrzeć. Ja byłam bardzo zbulwersowana. Uważałam, że absolutnie to jest tak film tak antypolski, film Lanzmana, że to po prostu w głowie się nie mieści. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, po raz pierwszy jak pojechałam do Izraela, nagle od Żydów polskich usłyszałam pytania najpierw, a czy ty widziałaś film Lanzmana? Tak. No bardziej antyżydowskiego filmu to myśmy nie widzieli. I być może, ja tu absolutnie nie staram się mówić tak czy tak. Ja idę bardziej bym stawiała w kategoriach przypadku Landsmana, że my Polacy uczuleni na swoje, widzimy tylko ten grób odkopywany przez chłopa, ale widziane to oczami żydowskimi, którzy więcej o sobie wiedzą niż my o nich, myślę, że odbierają to jako film antyżydowski, bo jest to film, który pokazuje bankructwo jednak tej religii, mentalności, moralności żydowskiej, że nie wolno sprzedawać własnego dziecka, nie wolno sprzedawać własnej ojczyzny, nie wolno sprzedawać ojczyzny, w której się mieszka, czyli Polski, i zabijać Polaków za cenę mebli, za cenę samochodu, za cenę władzy, bo to prowadzi donikąd. I może spojrzycie Państwo tak na ten film, ale nie chciałabym tu nikogo namawiać. To jest jednak film Idea, różni się tym od Pokłosia, bo film Pokłosia to była propagandowa. Ta Idea jest dziełem sztuki jednak. To trochę dajmy im możliwości też zrobienia czegoś innego, ale mówię, wyrażam tylko moje własne odczucia, że ja nie widzę w tym antypolskości w tym filmie.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd
Jacek
telefon?
Jacek z Warszawy mówi.
Witam, panie Jacku.
Ja bym chciał nawiązać do pani doktor rozmowy na temat fundacji Persena, odbieraniu dzieci żydowskich.
Tensera,
tak.
Tak.
Chodzi mi o to, że moja ciocia adoptowała dziewczynkę, która, nie wiem dokładnie ile ona miała lat, w każdym razie nieznane mi są fakty. Wiem, że teraz ta pani, to jest moja kuzynka przeżywana, ona ma w tej chwili powiedzmy około 70 lat. I rodzice adoptowali ją jako pierwsze dziecko. Ojciec bardzo kochał, czyli Polak, mój wujek, kochał to dziecko. Po czym matka oczywiście nie była znana, nikt nie wiedział. Nie wiem, jakimi drogami oni pozyskali to dziecko. W każdym razie, kiedy dziewczyna już miała 18 lat, matka poszła, czyli jej ta matka Żydówka, prawowita, poszła do liceum i z nią rozmawiała. Nie będę opowiadał dalej, bo tam dramat był rodzinny. Potem ojciec zmarł, czyli mój wujek. Natomiast ta dziewczyna jak gdyby miała problem, bo nie uwierzyła, że ona jest Żydówką. Ale do czego chcę wrócić? Wrócić chcę do tego, że po 18 latach ona związała się z tym narodem żydowskim dalej, jeździ do Łodzi, do tych właściwie nieznanych sobie ludzi, wymienia im, wie, wujka, tam mówi, że wujek to order i pomaga i tak dalej, i straciła całkowicie jakieś takie przywiązanie do Polski. Ale mało tego, to się odbija w głosowaniach, to się odbija w rozmowie, kiedy sprawa polska jest, o Żydach nie można mówić prawdy. Można albo powiedzieć dobrze, albo milczeć. I my często rozmawiamy, chodzi o sprawy polityczne. Ona głosuje na, oczywiście kiedyś głosowała na Unię Wolności. Teraz ona nie wie, na kogo ma głosować. Natomiast kiedy przychodzą takie ważne tematy, na przykład temat Muzeum Żydowskiego w Warszawie, gdzie masę pieniędzy Polacy wydali, czasami przemknie przez jej usta to, co się dowiedziała ze środowiska żydowskiego. I ona mówi, że 10 tysięcy stanowisk jest w tym Muzeum Żydowskim na Muranowie. I potem dodaje delikatnie, tam się tworzy podziemne państwo żydowskie. No i kiedy w następnej rozmowie znów się spotykamy, ona powtarza taką rzecz. To, co mnie zaskoczyło. Jak można budować domy w Warszawie na terenie Muranowa? No, to już jak gdyby przeszło mnie samo siebie. Ja oczywiście tam staram się to rozmawiać, ale to tylko rzucam ten przykład.
Dziękujemy, panie Jacku, i pozdrawiamy, pani doktor.
No, wie pan, odpowiadam tu słuchaczowi, no są to sytuacje bardzo takie powiedziałabym indywidualnie, że jedni potrafią pogodzić w sobie tę dwunarodowość, inni zostają Polakami albo Żydami zupełnie skrajnymi, a inni jeszcze się z tym szarpią. I to są różne warianty. Ja no, mogę publicznie powiedzieć, ksiądz Roman Waszkinel, który moje najmłodsze dziecko chrzcił i z którym się przyjaźniłam przez lata i właściwie byłam tą z trzech kobiet, które go wprowadzały w jego żydowskość, bo odkrywczynią oczywiście znałam jego matkę, świętej pamięci mamę, Romka Waszkinela, która mu w pewnym momencie księdzu dojrzałemu, blisko 40-letniemu powiedziała: Romku, ty jesteś dzieckiem żydowskim. Powiedziałam mu o nim prawdę. Potem właśnie siostra Klara z Lasek, która jeździła do Izraela szukać jego rodziny. I jak gdyby obserwowałam to, tę nieumiejętność pogodzenia się z tym, że mam żydowskie korzenie, jestem Polakiem, wychowała mnie Polka, moja matka żydowska, i cały galimatias życiowy, który skończył się właściwie, nawet nie umiem powiedzieć jak, bo w tej chwili mieszkaniem w Izraelu i odejściem pewnie od wielu, wielu, od tej drogi kapłańskiej i wykładowcy katolickiego uniwersytetu. I może to przypadek też pańskiej przeżywanej kuzynki, że jedni ludzie, ja tu absolutnie nie oskarżam o nic księdza Romana Waszkinela, tak to się potoczyło, także proszę troszkę też tej kuzynce dać taki margines takiego zrozumienia, bo pan nie wie, jakby pan się zachował, dowiadując się w wieku 18 lat, że pana matka to nie jest ta matka, która pana, że ma pan korzenie żydowskie. Różnie ludzie reagują, dlatego ja też wspomniałam, że rabin Joskowicz razem z hasydami lubawickimi i bobowickimi próbowali mnie tysiącami dolarów przekupić, żebym wydała im nazwisko. Ja wiedziałam, że nie zrobię tego, dlatego że przyrzekłam siostrom, przyrzekłam, że nigdy tego nie zrobię, dlatego że wyobraziłam sobie teraz właśnie przypadek tego chłopczyka 2-letniego, przygarniętego przez polską rodzinę, który ma już 60-70 lat, na cmentarzu ma grób rodziców, wie, że jest Polakiem, ma dzieci, ma wnuki. Kto, ja zresztą to rabinowi Joskowiczowi powiedziałam, kto, czy żydowski Bóg, bo Chrystus na pewno mi tego nie przebaczy, ale czy rabin myśli, że żydowski Bóg wybaczyłby mi, gdybym ja stanęła w drzwiach tego człowieka, powiedziała: proszę pana, pan nie jest synem tych ludzi, którzy leżą na cmentarzu. Pan nie nazywa się tak i tak, bo pan jest synem Żydówki i Żyda niewiadomego pochodzenia, którzy są popiołem w Treblince. Ja nie zrobiłam tego nigdy, bo nie byłam w stanie unieść ciężaru odpowiedzialności za zburzenie życia temu człowiekowi, jego żonie, jego dzieciom, jego wnukom i tak dalej. Lepiej niech Pan Bóg już sobie z tym poradzi. Ja nie czuję się na siłach. Tak samo w wypadku pana kuzynki. Ja bym nie mówiła, że to jest typowe. Powtarzam, każdy człowiek ma swoje możliwości psychiczne. Jeden lepiej to przyjmuje, drugi gorzej. Jeden lepiej sobie z tym radzi, drugi gorzej. Trudno mi oceniać. Ja bym miała do niej taki kredyt i cierpliwość. Niech ona tam gada swoje. Jeśli głosuje tam na Unię Wolności, czy na Platformę, czy tam na jakiś komuchów, to proszę sobie wyobrazić, że tysiące rodowitych Polaków dokładnie takie same głupstwa plecie i tych samych ludzi popiera. Więc.
Ostatni telefon, bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Piotr z południowej Polski. Bardzo dziękuję za tą audycję dzisiejszą i cieszę się, że udało mi się dodzwonić, ponieważ chciałem też zapytać może panią doktor, może zna matkę Teresę Kierocińską, tutaj naszą kandydatkę z diecezji sosnowieckiej na ołtarze. I dzisiaj właśnie 12 każdego miesiąca wspominamy matkę Teresę i modlimy się za nią o rychłą beatyfikację. I chciałem tylko tak dwa zdania zacytować z książki Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego, że właśnie matka Teresa Kierocińska pomagała i ratowała dzieci żydowskie i tak ukrywała pozbawione rodziców małe dzieci żydowskie, świadczyła pomoc żołnierzom AK. Na podstawie rzetelnie udokumentowanych świadectw matce Teresie Kierocińskiej właśnie za ratowanie Żydów Instytut Yad Vashem przyznał pośmiertnie w 1992 roku tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Przyjęcie i ukrywanie przez przełożoną sosnowieckich karmelitanek małej Żydówki Teresy Jadwigi Jaworskiej zapoczątkowało istnienie przy tamtejszym klasztorze Domu Dziecka. Także myślę, że jest to potwierdzenie, że jak najbardziej tutaj te sprawy, o których pani doktor mówi, że są jak najbardziej prawdziwe i dziękuję za to, że pani doktor tu nam to wszystko upamiętnia i że Polacy mogą z tego czerpać i dowiadywać się o historii i o Polsce.
Dziękuję panie Piotrze, zapłać z Panem Bogiem.
Ja o matce Kierocińskiej piszę w swojej książce, także pamiętałam o niej. To była fantastyczna rzeczywiście postać, jedna z wielu zakonnic, ale jest w mojej książce o niej.
Rozmowy niedokończone, pani doktor. Wiele by się chciało jeszcze czasu poświęcić na te ciekawe, fascynujące rozmowy. Tak jak ojciec dyrektor powiedział, liczymy, że to nie ostatnie spotkanie nasze w rodzinie Radia Maryja wśród widzów telewizji Trwam. Na zakończenie prosiłbym o takie 2-3 myśli podsumowania, z którymi połóżmy się spać i niech one trochę drążą te nasze polskie serca i polskie sumienia.
No, ja też mam nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie, a jeśli chodzi o może taką myśl na dobranoc, ale nie tylko nie na tę noc, tylko na przyszłość w ogóle, to proszę Państwa, bądźmy dumni z siebie, z tych dzieł polskich, no w tym wypadku mówimy o dziełach Kościoła, jak o postawie zakonnic. Mamy powody do dumy. Nie dajmy sobie wmówić, że mamy tylko wady, że jesteśmy źli. Jesteśmy wspaniałym, mądrym, solidarnym narodem i mamy wspaniałe przewodniczki w tym wypadku, jako kobieta z podwójną dumą opowiem. Te nasze siostry zakonne, proste, mądre, wykształcone, fantastyczne po prostu. I to jest nasz majątek i to jest taki wzór do naśladowania po prostu. Dobranoc Państwu, szczęść Boże, wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękuję pani doktor, dziękuję także słuchaczom Radia Maryja, dziękuję za tę pierwszą część tuż po godzinie 18 i za tę część rozmów niedokończonych. Rozmawialiśmy w studiu Radia Maryja z panią doktor Ewą Kurek, historykiem, reżyserem filmów dokumentalnych oraz autorką wielu artykułów i książek poświęconych II wojnie światowej. Temat naszego dzisiejszego spotkania: dzieci żydowskie w klasztorze. Raz jeszcze pani doktor serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo za cierpliwość i ojcu, i wszystkim słuchaczom i za zaproszenie ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. I do zobaczenia.
Do zobaczenia. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.